Magdalena Samozwaniec z pamiętnika niemłodej już mężatki. Czyta Anna Maria Komorowska. Przedmowa. Przeglądając zawartość teczek z literacką spuścizną Magdaleny Samozwaniec, natknąłem się na stos nieuporządkowanych kartek formatu A4. Pisane na maszynie, z naniesionymi odręcznie poprawkami, na początku nie wzbudziły mojego większego zainteresowania. Pomyślałem bowiem, że oto trafiłem na jedyny ocalały maszynopis jednej z wydanych już książek pisarki. Postanowiłem jednak ów maszynopis poukładać zgodnie z kolejnością stron i oprawić, żeby służył potomnym. Wówczas, wgłębiając się w jego zawartość, doznałem olśnienia. Czyżbym zupełnie przez przypadek odkrył coś, czego ani Magdalena, ani po jej śmierci Zygmunt Niewidowski nie ogłosili drukiem? Sięgnąłem więc do znanych mi książek nieodrodnej córki Kossaka i, ku wielkiej radości, nie znalazłem tam owych gawęd, co najwyżej natrafiałem na fragmenty odwołujące się do tych samych faktów czy przytaczające podobne anegdoty. Analizując zapiski autorki na marginesach, doszedłem do wniosku, że były to opowieści przeznaczone dla słuchacza radiowego. Czy zostały w radiu nagrane i wyemitowane w całości, tego niestety nie wiem, ale dzięki temu, że zachował się ów pożółkły maszynopis, mogę dzisiaj oddać do rąk Państwa ostatnią, jak mi się wydaje, książkę Magdaleny Samozwaniec, która doczekała się publikacji po 37 latach od śmierci autorki. Do gawęd dołączam fragmenty innych wspomnień, które odnalazłem razem z maszynopisem. Zostały one przekazane Zygmuntowi Niewidowskiemu przez Krystynę Chruścielską, przyjaciółkę Madzi. Zapiski te nie były dotychczas publikowane. Mam nadzieję, że czytając ten niegruby zbiorek, ilustrowany fotografiami rodzinnymi i zdjęciami miejsc, o których w tekście mowa, przeżyją Państwo, podobnie jak ja, niezapomniane chwile. Dzięki tej lekturze można, choć na chwilę, wrócić do świata, którego już nie ma. Do świata, który był światem Magdaleny Samozwaniec, córki Wojciecha Kossaka i siostry Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Życzę miłej lektury. Rafał Podraza. Moja saga rodzinna. Urodziłam się w roku podówczas jeszcze pańskim, w samą noc świętego Bartłomieja, co mojej matce było trochę nie na rękę, ponieważ zwykła była nazywać swoje córki imieniem świętej lub świętego, który na ten dzień wypadał. Noc była wówczas dżdżysta i wiatr hulał za kominem jak słynny świerszcz Dickensa. Nasza rodzina, nawiasem mówiąc, jest tak stara, że nie było jej jeszcze w herbarzu Niesieckiego. Mimo to mama wychowywała nas w duchu demokratycznym, co w mojej późniejszej karierze bardzo się przydało. Byłam, jak i moje rodzeństwo, tak zwanym cudownym dzieckiem. I mając 4 lata, pisałam już na murze naszej posesji w Krakowie bezbłędnie różne krótkie wyrazy, za co dostawałam od mamusi po łapach. To dziecko bardzo źle skończy, mawiała. Gotowa jeszcze zostać pisarką. I rzeczywiście, ledwo trochę podrosłam, a talent pisarski zaczął mnie rozpierać. Więc najpierw powstała parodia słynnej pisarki Heleny Mniszek pod tytułem Na ustach grzechu, która otwarła mi drogę do sławy. Następnie sukcesy szły już jedne za drugimi. Potem pierwsze zamążpójście. Kariera dyplomatyczna męża, zagranica, królowie i książęta, którzy rzucali mi pod nogi pęki róż. Maréchal Nil, cukry i wszelkie frukty. Ale to nie zadowalało mojej ambicji. Pragnęłam zostać sławną pisarką, a przy tym tęskniłam do ciszy i spokoju ukochanej Kossakówki. Po II wojnie światowej zabrałam się znów ochoczo do pracy, choć nie ukrywam, że było mi ciężko podnieść się po wojennej zawiei. Odeszli wszyscy moi bliscy. Tatko, mamidło, Lilka. Gdyby nie Zygmuś, nie wiem, jakby się to skończyło. Wróciłam jednak do życia i pisałam dalej. Dzieło mojego życia. Wspomnienia Maria i Magdalena Doczekało się 5 nakładów i stało się bestsellerem. Według określenia Przybosia pokutnicą. Wszystkie inne moje powieści są również wyczerpane. Trudno, taki już nasz los, pisarzy popularnych. Historię mojej rodziny zna chyba każdy, kto lubi obrazy z końmi, poezję mojej siostry poetki i moje książki satyryczne. Sama dołożyłam już cegiełkę do tej wiedzy, pisząc Marię i Magdalenę, której egzemplarze, mimo iż wciąż jest wznawiana, są tak trudne do zdobycia jak nylonowe rajstopy. Pomyślałam, temat zamknęłam, ale ostatnio jeden redaktor rzekł do mnie na korytarzu w czytelniku: Pani Magdaleno, a może pamięta pani jeszcze coś z czasów krakowskich, czego nie opisała pani w swoich książkach? Pomyślałam, na pewno tak jest. Wszak nie jesteśmy zdolni spisać wszystkiego, bo czasu by nam brakło. Ale parę zdarzeń faktycznie z racji zdrowia leciwych ciotek i wujków świadomie w Marii i Magdalenie pominęłam. Zamieszczę je więc tutaj. Dla, jak to powiedziałaby moja stryjeczna siostra Zofia, potomnych. Wszystko zaczęło się w Krakowie, w miejscu bajecznym, a obecnie dla mnie wrogim. Dom rodzinny, willę przy późniejszym placu Kossaka 4, nazwaną Kossakówką, kupił dziadek Juliusz od pani Zaleskiej. Miała tam całe duże gospodarstwo, bo wówczas był to typowy domek na wsi za miastem. Jak na malarza przystało, dziadzio miał swoją pracownię. Kształtem przypominała rotundę, okrągłą budę z kamienną posadzką. Przesiadywałyśmy w niej z Lilką ciągle, chociaż było tam zawsze bardzo zimno. Po śmierci dziadzia pracownia została przebudowana, ale dalej było tam strasznie zimno. Była ona dość duża, a opalał ją tylko malutki naftowy piecyk. Zimą i latem w jednym kącie siedział ojciec za sztalugami, a w drugim, póki naturalnie żył, siedział dziadzio. Dziadek robił portrety koni dla hrabiego Dzieduszyckiego i od tego właściwie zaczęła się jego wielka kariera. Ojciec zaś najlepiej malował kobiety na koniach. To były jego dwie pasje – kobiety i konie. Moim zdaniem najpiękniejszy portret konny zachował się w Warszawie. Przez dłuższy czas wisiał na wyścigach. Był to portret konny pani Zandbangowej. Sama pani Zandbangowa nie była może pięknością, ale była szalenie uroczą osóbką. Ojciec nie gonił nas z pracowni jak dziadzio. Lubiłyśmy patrzeć z Lilką, jak pracuje. Jak na czystym płótnie potrafi coś wyczarować. Najpierw robił oko, potem nos, ucho, w końcu owal. Najbardziej lubiłam jego niedokończone szkice. Były to genialne rzeczy. Kiedy ojciec przechodził do nakładania farb, zawsze mówiłyśmy, że tatko popsuł właśnie obraz. Popsuł, bo zaczął go wylizywać. Pozujące panie musiały przecież być piękne, często więc trzeba było poprawiać naturę pędzlem. Do tego na obrazie musiały być błyskotki, których najczęściej panie nie miały, czyli sznury długich pereł, diamentowe kolie, lisy. Lubiłam też jego pejzaże. Zawsze chętnie jeździłyśmy z ojcem w plener. Podczas podróży tatko nagle się zatrzymywał i podając nam kocyk mówił: O, tutaj, dziewczynki, staniemy. Wyciągał wtedy z samochodu małą, podręczną kasetę i na płótnie raz, dwa, ciap, ciap. Po kwadransie rodził się cudny obrazek. Czy to brzozowy lasek, czy jakiś strumień zgubiony w zaroślach? Te jego pejzaże zawsze wprawiały mnie w zdumienie. Dziwiłam się, że można tak pięknie uchwycić przyrodę. Kolory, dobór barw, tematów. Najbardziej lubił malować jesień. Największą przyjemnością było patrzeć, co na tym pustym kawałku kartonu czy deseczki, którą wiózł ze sobą, cudnego wyczaruje. Jeśli chodzi o osobę samego dziadzia, to niewiele pamiętam. Był zawsze gdzieś z boku. Wciąż pracował. Nie lubił, kiedy kręciłyśmy mu się pod nogami. Jedną rzeczą, której nie mogę zapomnieć i odżałować, a która należała do Juliusza Kossaka, była jego sztaluga. Miałam ją bardzo długo. Cudna sztaluga dziadka w formie łabędzich szyjek. Kiedyś, było to już po wojnie, złamałam się i ofiarowałam ją jednemu z malarzy krakowskich. Bardzo teraz tego żałuję, bo naprawdę była przepiękna, unikatowa. Ale koniec na tym. Często patrząc na dzieci znajomych, zastanawiam się, dlaczego dzieci sławnych ludzi nie zawsze są udane. Może to żony i matki nie są na odpowiednim poziomie. U nas, Kossaków, właśnie żony i matki były bardzo udane. Chociażby babcia Juliuszowa Kossakowa. To była zupełnie niepospolita kobieta. Pamiętam ją jako już bardzo starą osobę. Kochała mnie najbardziej ze wszystkich wnuczek, bo ja, jak babunia była chora, siadywałam na jej łóżku i opowiadałam bajki własnej kompozycji. Tak zwane czarodziejskie bajki Madzi, których słuchała z zapartym tchem. Namawiała mnie, żebym wymyślała wciąż nowe opowieści. Wierzyła w mój talent. Mama moje pisanie nazywała zawsze fanaberią. Dalej właśnie nasza mama, też kobieta nietuzinkowa. Mało osób wie, że miała duży talent pisarski. Jej listy to prawdziwe kompozycje literackie. Niewiele się tego zachowało, ale pisanie listów to kolejna specjalność rodziny. Listy pisała mamusia, Lilka, ja, ale też ojciec. I pisał je szalenie zabawnie. Najbardziej śmieszy mnie jego list do matki z Ameryki. Tam, dzięki Paderewskiemu, dostał się do kręgów bardzo bogatych ludzi i zaczął mieć mnóstwo zamówień. A co za tym szło? Bardzo dobrze zarabiał. Ale w liście napisał: Maniusia, przyślij mi koniecznie dwie pary moich starych spodni. Jedne są w dyskretnym miejscu, trochę przetarte. Ja tutaj każę wyciąć łatę i załatam te przedarte. To nie do wiary. Ojciec, który zarabiał wtedy minimum $100 dziennie, zbierał wszystko dla nas. Wszystkie pieniądze posyłał mamusi na rachunek bankowy, a sam prosił, żeby mu przesłała do Ameryki stare portki. Tym to dziwniejsze, że ojciec zawsze chodził świetnie ubrany. Niesłychanie dbał o siebie. Po latach zdaje mi się, że zamiłowanie do strojów moja siostra i ja przejęłyśmy właśnie od niego. Mama była bardzo oględna w sprawach paryskich kapeluszy czy modnych toalet. Ojciec zawsze musiał mieć wszystko w najlepszym gatunku, najdroższe. Jego cudowne kapelusze Borsalino z pięknego filcu. Dzisiaj myślę, kim bym była, gdyby nie to, że moim ojcem był właśnie on, Wojciech Kossak. W domu mówiło się, że Lilka i Jurek są mamy, ja zaś właśnie jego. Zawsze byłam z tego stwierdzenia bardzo dumna. Z Jerzym, moim najstarszym bratem, nie miałam zbyt wielkich kontaktów i nie tęskniłam za nimi. Zawsze były poprawne. Był moim bratem i z tego powodu darzyłam go szacunkiem, ale wiele się popsuło w czasie wojny i nie chciałabym do tego wracać. Może nie było w tym winy samego Jurka, ale jego drugiej żony, której nigdy nie lubiłam i, zapewniam, miałam powody. Nawet teraz, po śmierci Jurka, rządzi się Kossakówką jak swoim. Ale nie warto zawracać sobie tym głowy. Co innego z moją siostrą, Lilką. Z Lilusią szalenie się kochałyśmy i razem szalenie kłóciłyśmy. Biłyśmy się, rzucałyśmy w siebie książkami, a potem się przepraszałyśmy. I to nie jako smarkule, ale dorosłe kobiety. Jak któraś drugą porządnie uderzyła, dokuczyła, to czym prędzej szła do miasta i kupowała jej prezent, żeby przebłagać, przeprosić. Pogodzone znowu żeśmy płakały z rozczulenia. Swoją drogą, zupełnie jak dwie wariatki. Mój Boże, co myśmy wyrabiały? Nic dziwnego więc, że Kraków patrzył na nasze zachowanie, mówiąc oględnie, dziwnie. Biedna nasza mama. Ileż to się nasłuchała o długości spódnic, fryzurach panienek, poglądach i towarzystwie, w jakim panienki Madzia i Lila się obracają. Zgroza! Najlepsza historia przydarzyła się na Rivierze, na którą pojechałyśmy oczywiście razem. Ciągle tam jęczałam, chorowałam. Miałam jakieś nieszczęśliwe miłości. Poza tym rozchodziłam się wówczas z mężem. W ogóle nudna byłam strasznie, o czym moja siostra pisze w listach do matki. I oto taka sytuacja. Moja siostra siedzi na ławeczce w Nicei, czekając na mnie, a tutaj przysiada się do niej jakiś mężczyzna. Zaczęli rozmawiać. Uf, jegomość pyta Lilkę: co pani tu robi sama? A ona mu na to: jestem pielęgniarką, przyjechałam z chorą umysłowo osobą, którą się opiekuje. Jegomość zerknął na poważną twarz Lilki i nie pytał już o nic, po czym za chwilę przychodzę ja, w bardzo ładnej letniej sukni, siadam obok niej. Facet tak się bokiem na mnie spojrzał, że niby to ta umysłowo chora. Szybko się pożegnał i odszedł łowić gdzie indziej niewinną rybkę na upojny wieczór. W hotelu Lilka ze śmiechem opowiedziała mi całe to zdarzenie. Takie figle potrafiła płatać. Tak, moi drodzy, ona była szalona figlarka. Nikt by nie pomyślał po jej wierszach, tak sentymentalnych, tak głębokich, nieraz filozoficznych, że miała tyle prostoty w sobie. Lilka pisała od zawsze. Od, że tak powiem, najmniejszego dzieciństwa. Miała 6 lat i pisała już wierszyki nie gorsze od tych, które dzisiaj szacowne pisarki piszą dla dzieci. Częściowo zachowały się jej bruliony pełne tych śmiesznych rymów i niesłychanie naiwniutkich sformułowań. Pamiętam jeden z nich o naszym psie Bobciu. Wyszedł Bobcio ze swej budki, tam gdzie rosną niezabudki. Tam gdzie maki, malwy rosną, jak to zwykle bywa wiosną. Zupełnie głupiutki, ale jaki słodki. Mając 5-6 lat, pisała już bezbłędnie. Od razu nauczyła się francuskiego, niemieckiego. Nadzwyczajnie była zdolna. Cudowne dziecko. Była bardzo zmienna. Nastrój, w jakim się znajdowała w danej chwili, zależał od tego, co właśnie przeżywała. Gdy była szczęśliwie zakochana, to była wesoła, promienna, a jak była nieszczęśliwie zakochana czy porzucona, to smutna, melancholijna, kapryśna. Raczej skryta. Nikomu się nie zwierzała, nawet mnie. Jeśli już, to bardzo, bardzo rzadko. I nigdy się nie śmiała, chociaż mówiła doskonale dowcipy. Ale się nie śmiała, bo jak mawiała, śmiech to zmarszczki. Już wtedy, mając 18 lat, o tym myślała. I rzeczywiście buźkę do końca miała gładziutką. Bez jednej skazy. Była bardzo piękna. Twarz miała jak jajeczko wielkanocne. Miała przepiękną cerę, jak płatek róży. Jest taki jej wiersz. Póki mam twarz białą z różowym, bez żadnych zmarszczek na skroni, marzyć o tym lub owym nikt mi nie wzbroni. Jednym z najpiękniejszych atrybutów Lilusi były włosy. Ach, jak ja jej ich zazdrościłam. Z figurą było u niej gorzej. Miała krzywicę. Wtedy nie umieli tego leczyć. Zrobili jej krzywdę, co zaciążyło na późniejszym jej życiu. Nosiła ortopedyczny gorset. Maskowała go woalami, szalami, pelerynami i właśnie włosami. Włosy miała popielate, szalenie bujne i gęste. Ale zrobiła sobie krzywdę, bo kiedy zaczęła się moda krótkich włosów, to poszła i kazała sobie, idiotka, te przepiękne, bujne włosy, które zasłaniały jej figurę jak olbrzymi płaszcz Madonny, obciąć. Potem bardzo tego żałowała. Napisała nawet wiersz. Włosy. Wróćcie, długie włosy. Czyhajcie w pobliżu, w szumie drzew, w błyskawicach i nadmorskiej bryzie. Wzrośniecie w Ameryce, obcięte w Paryżu, a moda spojrzy chmurnie i usta zagryzie. Szumią strumienie brzozy i rozwiane palmy, trzaska włos elektryczny, kręte błyskawice. Włosy. W promieniach waszych jak świece są palmy, niech ondulacji morza nie krają nożyce. Rozwiejcie się na plażach, loki, grzywy, płaszcze, Niech dzikość żeńskiej grozy chorągiew rozwinie, niech was wiatr rozczesuje, masuje i głaszcze, a inni niech was usta utopią jak w winie. Cóż nam ciężar i szpilek stutysięczne ości? Zakochamy się znowu w bezsensie, w bezmiarze. Wrócą długie, gorące i dzikie miłości, czesane wzdłuż i na bok grzebieniami marzeń. 1927. Lilka potrafiła pisać wszędzie i na wszystkim. Siedząc przy rodzinnym stole, gdzie siedzieli wszyscy, głośno rozmawiając i śmiejąc się, klęczała wówczas na poduszce, opierała zeszycik na stole i pisała, co jakiś czas wtrącając się do ogólnej rozmowy. Albo w ogrodzie, pracowni, albo kiedy razem jeździłyśmy na rowerach na Bielany. Kładła się w rowie na brzuszku, na jakimś kocyku i tworzyła. Nigdy nie było: nie przeszkadzajcie mi, bo ja piszę. Albo coś w tym rodzaju. Szalenie jej tego zazdrościłam. Ja nie mogę pisać, gdy jest ktoś w pokoju. Pod tym względem jestem trudna i nerwowa. Lilka nie. Jej to płynęło jak słowikowi śpiew. Też mu przecież w śpiewie nie przeszkadzają ludzie. Mamidło chodziło więc za Lilusią i zbierało te zapisane na karteluszkach wierszyki, którymi ona dzieliła się na prawo i lewo. Nie przykładała bowiem do nich zupełnie wagi. To mama, zakochana w swej młodej poetce, od zawsze wierzyła w jej wielki talent. Gromadziła te cenne myśli w jeden brulion. Dla naszych mężów byłyśmy bardzo nieznośne. Nie dla wszystkich oczywiście. Moja siostra szalenie była zakochana w Pawlikowskim, w swoim drugim mężu. Pierwsze jej małżeństwo to była taka próba małżeńska i Lilka chyba nigdy nie brała go na serio. Więc on, czyli Bzowski, był poczciwym i bardzo zacnym chreczkosiejem. Ułanem ze szlacheckiej rodziny, wychowanym w niemieckiej szkole kadeckiej. Bardzo przystojnym. Nie powiem, wszyscy nasi mężowie byli bardzo przystojni. Innych się nie uznawało. Ale wracając do Bzowskiego. Wysoki blondyn o niebieskich oczach, ślicznie zbudowany, ale z jego umysłowością było bardzo słabiutko. Także w listach do matki z tej epoki Lilka nazywa go kapistą. Ciągle go wyśmiewała, nie brała na serio, lecz bardzo była nieszczęśliwa. To małżeństwo trwało 2 lata i potem poznała właśnie Pawlikowskiego. Boże, jaka wybuchła miłość, miłość taka pierwsza, wielka i szalenie gorąca z obydwu stron. Nim się pobrali, pisali do siebie piękne listy, spotykali się ukradkiem na Wawelu wśród ruin i zakamarków. Wszystko tak pięknie się zapowiadało. Tylko on, jak to on, już gdy się pobrali i wszystko było dobrze, okazał się typowym mężczyzną. Zaczął rozglądać się za innymi kobietami. Zmajstrował jednej z kochanic dziecko i... The end! Koniec. Lilka zdrady nie potrafiła wybaczyć. Natomiast trzeci, Lotek, bo lotnik Jasnorzewski, był naprawdę jej oddany aż do ostatniej chwili życia. To był szalenie uroczy człowiek. Bardzo się przyjaźniliśmy. Widziałam go w Londynie 2 lata temu. Tak o niej mówił, jak gdyby nadal żyła. To znaczy, Lilusia lubi to, Lilusia tamto. Kochał ją bardzo. Naprawdę miała w nim oparcie. Chociaż rodzice byli bardzo temu mariażowi przeciwni. Bo to nie szlachcic, bo to już kolejny, etc. Ojciec wymusił na mnie, żebym też oponowała przeciw temu małżeństwu. Lilka z miejsca odebrała to jako zdradę z mojej strony. Ale jak mogłam stanąć przeciwko rodzicom? Często patrząc na dzieci znajomych, zastanawiam się, dlaczego dzieci sławnych ludzi nie zawsze są udane. Może to żony i matki nie są na odpowiednim poziomie. U nas, Kossaków, właśnie żony i matki były bardzo udane. Chociażby babcia Juliuszowa Kossakowa. To była zupełnie niepospolita kobieta. Pamiętam ją jako już bardzo starą osobę. Kochała mnie najbardziej ze wszystkich wnuczek, bo ja, Jak babunia była chora, siadywałam na jej łóżku i opowiadałam bajki własnej kompozycji, tak zwane czarodziejskie bajki Madzi, których słuchała z zapartym tchem. Namawiała mnie, żebym wymyślała wciąż nowe opowieści. Wierzyła w mój talent. Mama moje pisanie nazywała zawsze fanaberią. Dalej właśnie nasza mama, też kobieta nietuzinkowa. Mało osób wie, że miała duży talent pisarski. Jej listy to prawdziwe kompozycje literackie. Niewiele się tego zachowało, ale pisanie listów to kolejna specjalność rodziny. Listy pisała mamusia, Lilka, ja, ale też ojciec. I pisał je szalenie zabawnie. Najbardziej śmieszy mnie jego list do matki z Ameryki. Tam, dzięki Paderewskiemu, dostał się do kręgów bardzo bogatych ludzi i zaczął mieć mnóstwo zamówień. A co za tym szło, bardzo dobrze zarabiał. Ale w liście napisał: Maniusia, przyślij mi koniecznie dwie pary moich starych spodni. Jedne są w dyskretnym miejscu, trochę przetarte. Ja tutaj każę wyciąć łatę i załatam te przedarte. To nie do wiary. Ojciec, który zarabiał wtedy minimum $100 dziennie, zbierał wszystko dla nas. Wszystkie pieniądze posyłał mamusi na rachunek bankowy, a sam prosił, żeby mu przesłała do Ameryki stare portki. Tym to dziwniejsze, że ojciec zawsze chodził świetnie ubrany. Niesłychanie dbał o siebie. Po latach zdaje mi się, że zamiłowanie do strojów moja siostra i ja przejęłyśmy właśnie od niego. Mama była bardzo oględna w sprawach paryskich kapeluszy czy modnych toalet. Ojciec zawsze musiał mieć wszystko w najlepszym gatunku, najdroższe. Jego cudowne kapelusze Borsalino z pięknego filcu. Dzisiaj myślę, kim bym była, gdyby nie to, że moim ojcem był właśnie on, Wojciech Kossak. W domu mówiło się, że Lilka i Jurek są mamy, ja zaś właśnie jego. Zawsze byłam z tego stwierdzenia bardzo dumna. Z Jerzym, moim najstarszym bratem, nie miałam zbyt wielkich kontaktów i nie tęskniłam za nimi. Zawsze były poprawne. Był moim bratem i z tego powodu darzyłam go szacunkiem, ale wiele się popsuło w czasie wojny i nie chciałabym do tego wracać. Może nie było w tym winy samego Jurka, ale jego drugiej żony, której nigdy nie lubiłam i, zapewniam, miałam powody. Nawet teraz, po śmierci Jurka, rządzi się Kossakówką jak swoim. Ale nie warto zawracać sobie tym głowy. Co innego z moją siostrą, Lilką. Z Lilusią szalenie się kochałyśmy i razem szalenie kłóciłyśmy. Biłyśmy się, rzucałyśmy w siebie książkami, a potem się przepraszałyśmy. I to nie jako smarkule, ale dorosłe kobiety. Jak któraś drugą porządnie uderzyła, dokuczyła, to czym prędzej szła do miasta i kupowała jej prezent, żeby przebłagać, przeprosić. Pogodzone znowu żeśmy płakały z rozczulenia. Swoją drogą, zupełnie jak dwie wariatki. Mój Boże, co myśmy wyrabiały! Nic dziwnego więc, że Kraków patrzył na nasze zachowanie, mówiąc oględnie, dziwnie. Biedna nasza mama. Ileż to się nasłuchała o długości spódnic, fryzurach panienek, poglądach i towarzystwie, w jakim panienki Madzia i Lila się obracają. Zgroza! Najlepsza historia przydarzyła się na Rivierze, na którą pojechałyśmy oczywiście razem. Ciągle tam jęczałam, chorowałam. Miałam jakieś nieszczęśliwe miłości. Poza tym rozchodziłam się wówczas z mężem. W ogóle nudna byłam strasznie, o czym moja siostra pisze w listach do matki. I oto taka sytuacja. Moja siostra siedzi na ławeczce w Nicei, czekając na mnie, a tutaj przysiada się do niej jakiś mężczyzna. Zaczęli rozmawiać. Uf jegomość pyta Lilkę: co pani tu robi sama? A ona mu na to: jestem pielęgniarką, przyjechałam z chorą umysłowo osobą, którą się opiekuje. Jegomość zerknął na poważną twarz Lilki i nie pytał już o nic, po czym za chwilę przychodzę ja, w bardzo ładnej letniej sukni, siadam obok niej. Facet tak się bokiem na mnie spojrzał, że niby to ta umysłowo chora, Szybko się pożegnał i odszedł łowić gdzie indziej niewinną rybkę na upojny wieczór. W hotelu Lilka ze śmiechem opowiedziała mi całe to zdarzenie. Takie figle potrafiła płatać. Tak, moi drodzy, ona była szalona figlarka. Nikt by nie pomyślał po jej wierszach, tak sentymentalnych, tak głębokich, nieraz filozoficznych, że miała tyle prostoty w sobie. Lilka pisała od zawsze. Od, że tak powiem, najmniejszego dzieciństwa. Miała 6 lat i pisała już wierszyki nie gorsze od tych, które dzisiaj szacowne pisarki piszą dla dzieci. Częściowo zachowały się jej bruliony pełne tych śmiesznych rymów i niesłychanie naiwniutkich sformułowań. Pamiętam jeden z nich o naszym psie Bobciu. Wyszedł Bobcio ze swej budki, tam gdzie rosną niezabudki. Tam, gdzie maki, malwy rosną, jak to zwykle bywa wiosną. Zupełnie głupiutki, ale jaki słodki. Mając 5-6 lat, pisała już bezbłędnie. Od razu nauczyła się francuskiego, niemieckiego. Nadzwyczajnie była zdolna. Cudowne dziecko. Była bardzo zmienna. Nastrój, w jakim się znajdowała w danej chwili, zależał od tego, co właśnie przeżywała. Gdy była szczęśliwie zakochana, to była wesoła, promienna, a jak była nieszczęśliwie zakochana czy porzucona, to smutna, melancholijna, kapryśna. Raczej skryta. Nikomu się nie zwierzała, nawet mnie. Jeśli już, to bardzo, bardzo rzadko. I nigdy się nie śmiała, chociaż mówiła doskonale dowcipy. Ale się nie śmiała, bo jak mawiała, śmiech to zmarszczki. Już wtedy, mając 18 lat, o tym myślała. I rzeczywiście buźkę do końca miała gładziutką. Bez jednej skazy. Była bardzo piękna. Twarz miała jak jajeczko wielkanocne. Miała przepiękną cerę, jak płatek róży. Jest taki jej wiersz. Póki mam twarz białą z różowym, bez żadnych zmarszczek na skroni, marzyć o tym lub owym nikt mi nie wzbroni. Jednym z najpiękniejszych atrybutów Lilusi były włosy. Ach, jak ja jej ich zazdrościłam! Z figurą było